Drogi Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa przychodzimy przed Twój święty tron. Panie, pragniemy uniżyć się przed Tobą. Boże, dziękujemy Ci, że nie nasza wola tutaj będzie się wypełniała na tym miejscu, ale Twoja wola. Ty powiedziałeś, że pysznym się sprzeciwiasz, a pokornym dajesz łaskę. My chcemy się przed Tobą uniżyć, aby Boże Królestwo reprezentowane przez Bożego Syna, przez moc i namaszczenie Ducha Świętego mogło się tutaj manifestować. Panie nasz i Boże, my chcemy się uniżyć przed Tobą. Chcemy Ci podziękować, że dałeś nam, Panie, ten nakaz, abyśmy głosili Ewangelię. I chcemy Ci podziękować, że możemy głosić pełną Ewangelię. Ewangelię o przebaczeniu grzechów, Ewangelię o uzdrawianiu chorych i Ewangelię o uwalnianiu więźniów od demonów, od sił ciemności. Proszę Cię, Panie, abyś pobłogosławił ten dzień, ten czas. My oddajemy to pomieszczenie tych ludzi w ręce Jezusa Chrystusa. I ogłaszamy, że to pomieszczenie jest pod przykryciem świętej krwi Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za ten wykład, za to kazanie. Dziękuję Ci, Panie, że to słowo może dotrzeć do tych serc, że może być zrozumiałe, że może przynieść ta prawda prawdziwe wyzwolenie. Bo Ty powiedziałeś, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Witam was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa na tym naszym spotkaniu z uwolnieniem. Chciałbym na samym początku, po to, żebyśmy byli dobrze przygotowani do tego, co Bóg dla nas przygotował, do tego uwolnienia od demonów, chciałbym przedstawić warunki uwolnienia. Bo tak jak mówiłem wcześniej, zanim tutaj stanąłem, w każdej dziedzinie życia, czy to jest dziedzina duchowa, czy to jest codzienne nasze życie, bardzo ważne jest, żebyśmy spełniali pewne kryteria, pewne zasady. Jeżeli ktokolwiek jeździ samochodem, to wie, że musimy przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Pamiętam jednego kaznodzieję, który przyjechał, miał wygłosić u nas kazanie i powiedział, że w pewnym momencie przejeżdżał i obok na chodniku stała pewna osoba, która machała, stała na stopie. I miał wolne miejsce, ale nie zatrzymał się, nie zabrał tej osoby z bardzo prostej przyczyny. Stał na takim odcinku, gdzie był postawiony znak zakaz postoju i zatrzymywania się. I my musimy być świadomi, że obietnice darowane nam w Bożym Słowie, one są warunkowe. I jest bardzo naiwną rzeczą oczekiwać, że Bóg w jakiś sposób nas pobłogosławi, jeżeli my nie sprostamy kryteriom, jeżeli my nie spełnimy warunków. Przykładowo, jeżeli ktoś chce być zbawiony, to co? Musi się ukorzyć, musi wyznać swoje grzechy, zaprosić Jezusa do swojego serca jako osobistego Zbawiciela. Musi też przebaczyć innym, żeby to przebaczenie stało się jego udziałem. Bracie, mógłbyś usiąść, bo inni... Aha, to okej, to proszę bardzo. Żeby inni mogli też widzieć i dobrze słyszeć. Chciałbym bardzo mocno podkreślić jedną rzecz, jeżeli chodzi o te warunki uwolnienia. Dlaczego to jest tak ważne, żebyśmy się zapoznali z tym, żebyśmy sprostali tym warunkom? Niektóre osoby przywiązują kluczową wagę do samego egzorcyzmu. Jeżeli mają problem z demonami, to uważają, że najważniejsze, żeby ktoś się o nich pomodlił skutecznie, z namaszczeniem, to będą uwolnieni. To jest tylko część prawdy. Popatrzcie, pierwszy przykład z brzegu. Jezus, który odwiedził ze swoją misją głoszenia Ewangelii Nazaret. Komu jak komu, ale Jezusowi Chrystusowi nie możemy zarzucić, że brakowało mu namaszczenia lub wiary. A jednak tam spotkał się z murem, spotkał się z oporem, z opozycją. Bo to była miejscowość, w której się urodził. Tam go znali. I tam nagle spojrzeli na niego jako na syna cieśli, zablokowali się, nie mieli wiary. I Jezus ze smutkiem, z ubolewaniem stwierdził, że nie mógł tam dokonać żadnego cudu, podkreślam, żadnego cudu, a tylko niewielu uzdrowił. Dlaczego? Dlatego, że oni nie spełnili warunków. Tym warunkiem podstawowym jest to, żeby ludzie uwierzyli, przyszli, odkryli w Nim tego, który jest posłany przez Boga. Trudno się spodziewać zapłaty proroka, jeżeli się kogoś nie uznaje za proroka. Trudno odebrać uzdrowienie, jeżeli jest się zablokowanym na tego człowieka i wątpi się, czy on jest posłany przez Boga w imieniu Jezusa, żeby uzdrawiać. Dlatego, jeżeli my zrozumiemy to, jeżeli zaakceptujemy te warunki dotyczące uwolnienia, to tak naprawdę egzorcyzm staje się tylko narzędziem, a nie sednem, nie kluczem. Jeżeli my akceptujemy warunki, to bardzo często możemy przeżyć samo uwolnienie, będąc gdzieś w domu. To działa zupełnie podobnie jak zbawienie, zupełnie podobnie jak uzdrowienie. Fajnie, gdy ktoś się o nas pomodli, gdy jesteśmy chorzy. Wzmocni naszą wiarę, wesprze naszą wiarę. Ale doskonale wiemy, że jeżeli znamy zasady i ufamy w to, że w sińcach i ranach Jezusa Chrystusa jest uzdrowienie, to równie dobrze w domu możemy przeżyć uzdrowienie. Dlatego tu są bardzo podobne zasady. Chciałbym zacytować jedną bardzo ważną osobę, która rzuci trochę światła na służbę uwolnienia. Tą osobą jest T.L. Osborne, wielki ewangelista XX wieku, który głosił przez 60 lat, to jest niesamowita liczba lat, do 90 narodów. Czasami na spotkaniu było nawet 200-300 tysięcy osób. Co jak co, możemy powiedzieć, że ten człowiek jest autorytetem w głoszeniu Ewangelii i w uzdrawianiu chorych, bo szczególnie Bóg go do tego używał. Ja chciałbym, mówiąc do was, podkreślić bardzo mocno jedną rzecz. Służba uzdrawiania i zasady uzdrawiania chorych są bardzo zbliżone i działają na podobnej zasadzie jak służba uwalniania od demonów. Ludzie łatwiej potrafią zrozumieć te zasady uzdrawiania, trudniej im zrozumieć i bardziej komplikują zasady uwalniania. A jeżeli zobaczymy podobieństwo, to zobaczycie, że szybciej zrozumiecie służbę uwalniania od demonów. Dlaczego tak mocno to chcę podkreślić? Dlatego, że jest dużo wypaczeń w służbie uwalniania. Są stereotypy kłamliwe. Ja wiem, na jakich zasadach my funkcjonowaliśmy na samym początku, gdy przez lata w naszym zborze Charyzma w Krotoszynie uważaliśmy się za charyzmatyczny, dlatego też ta nazwa, charyzma, zbór, gdzie jest Boża łaska, Boże charyzmaty się manifestują. Ale jednak uwalniania od demonów przez wiele, wiele lat nie mieliśmy. Dlaczego? Bo stereotypowo patrzyliśmy, że uwalnianie od demonów to musi mieć taki charakter jak uwalnianie Gerazeńczyka przez Jezusa. A więc musi to być coś spektakularnego. Człowiek zrywał łańcuchy, wychodził z grobowców. Mało tego, praktycznie był totalnie związany. Demony tylko rządziły i robiły, co chciały z tym człowiekiem. Tak jakby kompletnie upośledziły jego wolę. I takie było nasze patrzenie. A więc w związku z tym, że jego wola była zupełnie upośledzona, cały ciężar odpowiedzialności za uwolnienie spoczywał na Jezusie, spoczywał na osobie, która modli się o uwolnienie. I taki kłamliwy stereotyp funkcjonuje. Dlaczego kłamliwy? Dlatego, że przykład Gerazeńczyka jest jednym z wyjątków całkowitego opętania. A są ludzie mniej związani, są ludzie zdemonizowani i wtedy od nich oczekuje się postawy determinacji, postawy wiary, samozaparcia i podjęcia walki. Dlatego my to musimy zrozumieć. I wracam do tego Osborna. Zobaczcie, co on powiedział na temat uzdrowień. Powiedział, że on głosił Ewangelię, tak jak mówiłem, do tych przez 60 lat do 90 w 90 narodach i zauważył trzy takie zasadnicze rzeczy. Pierwszy, że gdziekolwiek nie pojechał, to ludzie lepiej znali nauczanie i fakty dotyczące tego, że Tymoteusz miał problem z chorobą żołądka. Lepiej znali prawdy i nauczanie o wrzodach Joba i o dręczącym Pawła ościeniu w boku. To mieli w jednym paluszku. Na ten temat ich pastorzy, księża nauczali. Ale jeżeli chodzi o prawdę uzdrowienia, obietnic w Jezusie Chrystusie, to mieli niewielką wiedzę, a jeżeli mieli, to była to szczątkowa, a jeżeli mieli, to była to wiedza, która była sukcesywnie poddawana w wątpliwość, czy na pewno Bóg powiedział, czy na pewno Bóg chce uzdrowienia, a może tylko niektórych uzdrawia, a może to tylko było za czasów apostołów, gdy spisywany był kanon ksiąg Nowego Testamentu i tak dalej, i tak dalej. Czyli w tych złych rzeczach to Kościół potrafi być perfekcyjny. I dzisiaj, jeżeli chodzi o służbę uwalniania od demonów, jest zupełnie to samo. Krytyka, podważanie, w tym portale internetowe trzeszczą, pękają w szwach, ale zdrowego nauczania i pokazywania, jak to można robić, jest bardzo mało. I Osborne miał zwyczaj mówienia takiej prostej rzeczy dla tych swoich krytykantów. Zamiast mówić, jak to nie powinno być, pokażcie, jak to powinno być. Niech wszyscy ci, którzy krytykują służbę uwolnienia, a znają zasady, znają nauczanie Pisma Świętego, takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Jakie? Pierwszy znak? Demony będą wyganiali. Jeżeli mienią się prawdziwymi chrześcijanami, to niech naśladują Pana Jezusa i apostołów, niech wypełniają ten nakaz, niech wyganiają demony. Niech pokażą, jak to się robi, jeżeli uważają, że inni źle to robią. Kolejna osoba, bardzo fajną rzecz też powiedziała, ewangelista Moody. Gdy był krytykowany i atakowany za sposoby ewangelizacji, modlitwy o ludzi, to powiedział takie proste zdanie. Bardziej podoba mi się to, co ja robię w imieniu Jezusa, niż to, czego wy nie robicie. Nie głosili Ewangelię, nie modlili się o ludzi, ale stali z boku i go krytykowali, że on źle robi. No tak to dzisiaj często jest. Wracając do przykładu tego Gerazeńczyka, chciałbym na samym początku wyjaśnić bardzo mocno jedną sprawę, położyć na to akcent, żeby to było zrozumiałe i nie podlegało żadnej dyskusji. Popatrzcie, w dwojaki sposób Bóg działa, jeżeli chodzi o uzdrowienie i uwolnienie. Z jednej strony manifestuje się Bóg jako suwerenny władca. Co to znaczy? Że nawet jeżeli my nie spełniamy jakichś warunków, On przychodzi i błogosławi. To porównałbym do tego, że jest napisane, że On jest tym dobrym Ojcem. Deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, słońce świeci na też grzeszników i tych sprawiedliwych, bo Bóg jest łaskawy. I właśnie na bazie suwerennej woli Bożej został uwolniony Gerazeńczyk. To demony praktycznie przyprowadziły go przed Jezusa. Nie on pokutował, nie on miał wiarę, nie on zwrócił się do Jezusa o uwolnienie, tylko to było zrządzenie łaski Bożej. Suwerenna wola Boża. Przykład z uzdrowienia, żeby zmienić sytuację człowieka. Wskrzeszenie zmartwych młodzieńca z Nain. Idzie kondukt pogrzebowy. Matka miała wiarę? Nie. Płakała, szła obok. Zmarły? no trudno by było się spodziewać czegoś od Niego. Jezus po prostu poruszony litością w suwerenny sposób podszedł, dotknął się i wskrzesił go z martwych. I na czym polega nieporozumienie i nieszczęście? Na tym, że wielu, bazując na tych przykładach, buduje teologię. I chciałoby usiąść, nic nie robić i być uzdrowionymi lub być uwolnionymi od demonów. Nie, to tak nie działa. To jest tylko część prawdy. Wracając do tego Osborna, on powiedział jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie, setki tysięcy ludzi, do których on głosił, i masowe uzdrowienia były, znaki cuda. I on powiedział, że zdecydowana większość uzdrowień nie następowała na skutek nałożenia rąk i jego indywidualnej, osobistej modlitwy o chorego, tylko te uzdrowienia następowały, no wyobraźcie sobie zresztą masową skalę, jeżeli tam jest 20-100 tysięcy osób na spotkaniu, żeby on nakładał ręce. I on powiedział, że zdecydowana większość osób była uzdrawiana dzięki temu, że on głosił Słowo Boże, obietnicę o uzdrowieniu w Jezusie Chrystusie. I ludzie słuchając z wiarą przyjmowali to i byli uzdrawiani. To było w zdecydowanej większości. I wiecie co, jak sobie tak pomyślę na temat tego, jak Jezus głosił Ewangelię i my nie czytamy tam o żadnych szczegółach. Po prostu czytamy, że tysiące ludzi za nim szło. Wystarczy popatrzeć, jak pomnażał chleb dla 5-7 tysięcy. To były tysiące osób. I tylko czytamy tak. Wszystkich uzdrowił, wyganiał demony, uzdrowienia i uwolnienia następowały. A trudno sobie wyobrazić, jak to było. I zobaczcie, ludzie mają takie stereotypowe myślenie. Pewnie ci, co byli uzdrawiani, no może niektórzy wierzyli, a może tylko Jezus na zasadzie suwerennej działał, uzdrawiał i uwalniał. Ja jestem przekonany, że tych Gerazeńczyków była zdecydowana mniejszość. Większość ludzi to byli ci, którzy słuchali z wiarą tego, co Jezus zwiastował, i wtedy demony się manifestowały i ludzie byli uzdrawiani. I my musimy zobaczyć, że to tak działa według tej właśnie zasady. Jeżeli chodzi o osoby niewierzące, mówiąc niewierzące, mam na myśli nieodrodzone duchowo, osoby, które nie są dziećmi Bożymi, które nie przeżyły nowonarodzenia. W dwojaki sposób mogą być uwalniane. Pierwsze, tak jak mówiłem o tym Gerazeńczyku, na zasadzie suwerennej woli Bożej, gdzie nic nie robią. Czasami na ewangelizacjach jest tak, że kaznodzieja staje, mówi, tam w piątym rzędzie jest siostra, jest osoba, która siedzi na wózku, dzisiaj Bóg ciebie uzdrawia. I świadectwa składają, że nawet wiary nie miały. Ale wszystkie następne osoby już muszą na podstawie swojej wiary wychodzić i tak jak chora na krwotok dotykać się i przeżywać uzdrowienie. I my musimy widzieć tą różnicę i nie można bazować tylko na tym, że w cudowny sposób jedna osoba została uzdrowiona. I ci niewierzący, nieodrodzeni duchowo, mogą przeżywać takie uwolnienie, uzdrowienie jak Gerazeńczyk na podstawie suwerennej woli Bożej. Mogą przeżywać jeszcze jako niewierzący w trakcie, gdy głoszona jest Ewangelia, oni są na zgromadzeniu i w czasie zwiastowania słowa lub w czasie uwielbiania demony nie mogą tego wytrzymać i najczęściej te osoby chcą uciekać, ale jeżeli są zdeterminowane i chcą słuchać, to demony zaczynają się manifestować. I wtedy często jest modlitwa o ich uwolnienie. A więc są niewierzącymi, jest przeprowadzany egzorcyzm, i albo w trakcie egzorcyzmu, albo tuż po proponuje im się przyjęcie Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Ale są sytuacje inne, gdzie ten człowiek nieodrodzony duchowo lub osoba nowonarodzona, która ma problemy z demonami, jest zdemonizowana, po prostu najpierw przechodzi modlitwy, spełnia warunki, które będą podawane przeze mnie teraz. A więc przebacza, zaprasza Jezusa do swojego serca, ktoś łamie przekleństwa pokoleniowe, wyrzeka się szatana, robi najpierw pewne kroki, spełnia pewne warunki, staje wiarą i dopiero wtedy na zasadzie poddania się Bogu, przeciwstawiania diabłu, demony odchodzą. A więc nie bądźmy szablonowi, jest i takie działanie Boga, i takie. Nie zamykajmy Pana Boga w takim malutkim pudełku i nie ograniczajmy Jego możliwości. No, smutne jest to, że dzisiaj cesacjoniści, moderniści, jacyś humanistyczni teologowie są zdecydowanie przeciwko uzdrawianiu, uwalnianiu. Ale my bazujmy na Bożym Słowie i róbmy to, co robił Pan Jezus, róbmy to, co robili apostołowie. I teraz konkretne te warunki chciałbym przedstawić. Pierwsza rzecz, to musimy zrozumieć przynajmniej takie dwie podstawowe ogólne zasady. Pewnie o niektórych już słyszeliście, ale wolę je podkreślić. Jeżeli chodzi o uwolnienie od demonów, to podobnie jak uświęcenie duszy człowieka, to jest proces, a nie jednorazowe wydarzenie. Świetnie jest, gdy się modlimy i następuje pełne uwolnienie od razu, ale bardzo często widzimy, zwłaszcza u ludzi, którzy przeżyli traumy w życiu, gehennę jakąś, angażowali się w okultyzm bardzo głęboko. Przeszło przekleństwo pokoleniowe, gdzie okazuje się, że babcia, matka, ktoś tam z rodziny praktykowali a to czary, a to spirytyzm, inne rzeczy. To bardzo często uwalnianie tych ludzi jest etapowe. Przypomina zdobywanie Kanaanu, gdzie oni szli od miasta do miasta. Jedna z osób, o których się modliliśmy długo, która była 10 lat w okultyzmie, to była uwalniana przez przeszło 2 lata. Raz na miesiąc, raz na 2 miesiące się modliliśmy, kolejne warownie pokonywaliśmy i widzieliśmy z miesiąca na miesiąc, jak jest coraz bardziej wolna, i to było z jednej strony uciążliwe, bo tyle modlitw, ale z drugiej strony jakie radosne, gdy mamy już sfilmowane świadectwo tej osoby. Niedawno byłem w Warszawie na spotkaniu Naczelnej Rady Kościoła i emitowaliśmy to. To było w formie wywiadu prowadzone i to było wspaniale, gdy opowiadała o tym, jak planowała i samobójstwo i była dręczona i duch nieczysty takiej ciemności w nocy przychodził i dręczył ją, gwałcił i wiele innych rzeczy. Ona się tarotem i innymi rzeczami zajmowała. I gdy chciała modlić się, to usta miała zamykane, nie mogła podnosić rąk do uwielbienia. A teraz może to robić. Teraz Bogu może oddawać chwałę. Wierzę, że też Bóg ją użyje do tego, żeby i ona mogła się modlić o wyzwolenie jeńców. A więc może to mieć charakter procesu. Druga bardzo ważna rzecz. Jeżeli chcemy zająć się służbą uwalniania i jeżeli chcemy sami być uwolnieni, musimy zdawać sobie sprawę, że ten proces uwalniania jest dosyć złożony. My korzystamy też między innymi z odnowy fundamentów, z tego wewnętrznego uzdrowienia, z takiej terapii i na podstawie tej książki Zintegrowane podejście do służby uzdrawiania Kylstrów badamy i idziemy kolejno w procesie uzdrowienia przez cztery takie przestrzenie, dziedziny, obszary. Złamanie przekleństw pokoleniowych to jest jeden obszar. Drugi to jest wyeliminowanie niebożych przekonań. I my też w czasie tej modlitwy ogólnej będziemy te kwestie poruszali. Nieboże przekonania to są wszystkie te myśli, przekonania, wyznania nasze, które są niezgodne z Bożym Słowem. Na przykład jeżeli ktoś mówi: nikt mnie nie kocha. A Boże Słowo co mówi? Bóg nas kocha. Ktoś mówi: czuję się porzucony, opuszczony. A co mówi Bóg? Nigdy cię nie porzucę i nie opuszczę. Zawsze będę z tobą. Dlatego, jeżeli chcesz być uwolniony, musisz zwrócić na tą przestrzeń uwagę. Bo nawet jeżeli przeprowadzimy egzorcyzm, a człowiek nie zmieni swoich niebożych przekonań, to da podstawy do tego, żeby demony wróciły. Jeżeli ktoś, zobaczcie, jakie jest podobieństwo z uzdrowieniem. Manifestuje się uzdrowienie i człowiek przez tydzień nie ma bólów. I nagle po tygodniu coś go zakuje. I zamiast dać odpór temu, zamiast stanąć na Bożym Słowie i powiedzieć: w sińcach i ranach Jezusa Chrystusa jestem uzdrowiony, idź precz bólu, ja Ciebie nie przyjmuję z powrotem. Mówię o tym, że symptomy po modlitwie ustały. Nie mówię o wmawianiu sobie czegoś na siłę. Coś ustało na tydzień, miesiąc, więcej. I nagle ta osoba tylko mówi: o, zabolało mnie, widocznie jestem chory, tak, to muszę iść do lekarza, muszę wziąć leki i tak dalej, i tak dalej. Przez wiarę i cierpliwość dziedziczymy Boże obietnice. I z uwolnieniem jest tak samo. Kolejnym punktem jest uleczenie zranień. Jeżeli są ludzie poranieni i oni chcą pielęgnować te zranienia, mają kłopot z przebaczeniem, to jak oni chcą być uwolnieni? Pamiętacie tą historię, którą Jezus opowiadał o tym, jak przyszedł dłużnik do króla? Król mu darował, ale on poszedł, wyszedł od tego króla na zewnątrz, dopadł swojego dłużnika, który mu niewielką sumę był winien, i zaczął go szarpać i domagać się zwrotu. Złapano go, przyprowadzono do króla i decyzja była jednoznaczna. Będziesz wrzucony, będziesz nękany i gnębiony, oddany katom. A co kat robi? Gnębi, daje cierpienie. I wielokrotnie właśnie tak to się odbywa, aż nie spłacisz swoich długów. I dlatego zobaczcie, to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i tylko powie: chcę być uzdrowiony, chcę być uwolniony, chcę być zbawiony i nie zwrócę uwagi w ogóle na kryteria, na warunki, które muszę spełnić. Musimy na to zwracać uwagę. Pierwszym taką konkretną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić teraz uwagę, poza tymi ogólnymi zasadami, teraz będę już szczegółowe kryteria omawiał, jest taki punkt, taki termin, który ja przynajmniej w literaturze nigdzie o tym nie czytałem, ale Bóg mi zwrócił uwagę i chce się tym dzielić. Ja go nazwałem czas nawiedzenia Pańskiego. Co to oznacza? Nawiązując nawet do tej suwerennej woli Boga. Z jednej strony, jeżeli tylko to jest możliwe, oczekujemy spełnienia tych kryteriów i człowiek się spodziewa, że jeżeli już je spełnia, no to teraz może Panu Bogu wystawić rachunek i Bóg musi zrealizować to, co obiecał. Ale tak naprawdę to tak jak modlitwa namaszczonego człowieka musi się spotkać z odpowiednią postawą osoby chorej lub zniewolonej, jeszcze raz wracam do przykładu Jezusa i Nazaretu, tak samo nasze spełnione warunki, nasza właściwa postawa musi się spotkać z wolą Bożą, która się wypełnia w określonym czasie. Ogólnie my słyszymy, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Ale oprócz tego jest szczegółowa wola Boża. Jeżeli popatrzymy na kilka przykładów, wskrzeszenie Łazarza, wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej. Po ilu latach byli wyzwoleni? 430 lat. Z niewoli babilońskiej. Pamiętacie, gdy dostał objawienie Daniel? Po 70 latach. Wypełnić się musiał pewien czas. Czy Jezus przyszedł do Jeruzalem i właśnie tam jest ten tekst. O Jeruzalem, Jeruzalem, jak kokosz zgromadza pisklęta, tak ja chcę was zgromadzić, ale nie chcieliście. Gdybyś poznało czas nawiedzenia Pańskiego. Jest tak, że my się modlimy o niektóre rzeczy. Ja patrzyłem na ludzi, którzy byli na przykład na konferencji uwolnienia. Niektórych znałem bardzo dobrze i wiedziałem, że miałem problemy z demonami, już się coś u nich manifestowało. I podczas modlitw, gdy nawet pastor Jasiński prowadził, a uważam go za bardzo namaszczonego i doświadczonego, Nie było żadnych manifestacji u tych osób. Minął tydzień lub dwa, my mieliśmy spotkanie, zaczynaliśmy się modlić i manifestacje były i ludzie byli uwalniani. I gdzieś w którymś momencie stawaliśmy, mijał znowu miesiąc i znowu kolejny bój toczyliśmy, gdzie kolejną warownię pokonywaliśmy. Czy my byśmy chcieli od razu sprawę załatwić? No ja bym bardzo chciał. To jest czasochłonne, to wymaga energii, ale tak Bóg działa i my musimy też zrozumieć i nadążyć za Panem Bogiem. Zobaczcie, kwestia przyjścia, tego pierwszego przyjścia Jezusa jako Mesjasza, kwestia powtórnego przyjścia Jezusa. Czy w dowolnym momencie to się dzieje? Nie. Wypełnił się czas. Przybliżyło się Boże Królestwo. Czas odgrywa tutaj rolę. Ja myślę, że Maria i Marta bardzo chciały, żeby Jezus jak najszybciej przyszedł, żeby uzdrowił Łazarza. Minął jeden dzień, drugi, trzeci. Z całym rozmysłem Jezus się spóźnił. Bóg, ale tak w pełni pokazując naturę Boga, to bym musiał powiedzieć tak. Bóg zwleka, ale nigdy się nie spóźnia. Dlaczego nawet podczas już tyle lat czekali, 430, i gdy Mojżesz ich wyzwalał, kolejne cuda były, dlaczego to się tak ślamazarzyło? Mojżesz już był troszkę podłamany i mówi, on nas jeszcze bardziej gnębi, ten Faraon. A odpowiedź miał prostą, żeby cudów było więcej. Co dodatkowo Bóg załatwia wtedy? Bóg jest mądry. Oprócz tego, że chce siebie uwielbić uzdrowieniem lub uwolnieniem, to On chce również zmienić nasze charaktery. On chce również doświadczyć naszej wiary i sprawdzić, czy my naprawdę polegamy na Nim. Czy może przychodzimy, jeżeli w 5 minut nie otrzymamy tego, co chcemy, odwracamy się na 5 i odchodzimy. Zobaczcie, bardzo łatwo jest przyjść i tłumy chodziły, tysiące chodziły za Jezusem i byli uzdrawiani, uwalniani. Rozmnażany był chleb. Ale gdy tylko Jezus wezwał do uczniostwa, do naśladownictwa, zaczęli się odwracać. Gdy mówił o krwi, gdy mówił o ciele, o spożywaniu, o Jego naturze, o braniu krzyża, bo to jest z tym związane, żeby Go naśladować, zaczęli masowo się odwracać i odchodzić. A Bóg nie tylko chce nas uzdrowić i uwolnić. On również chce, żebyśmy pozostali przy Nim. I dzięki temu, że przechodzimy też przez cierpienia, potrafimy współczuć innym. A więc Bóg ma coś więcej tutaj do zdziałania w naszym życiu. Kolejna rzecz, którą chcę podkreślić, to jest fakt, że musimy mieć świadomość, że w służbie uwalniania nie możemy być tylko skoncentrowani na demonach. Wrogów mamy kilku. Jest to śmierć, drugim jest świat, trzecim jest ciało jako cielesna stara natura, czwartym są szatan i jego demony. Jeżeli ktoś z was, a takich ludzi widzimy, koncentruje się tylko na demonach, to obawiam się, że może ponieść porażkę. Dlaczego? Dlatego, że ciało, mówiąc o tej cielesnej starej naturze, o sarks, nie mówię tutaj o soma, o ciele fizycznym, tylko mówię o naturze, jest sprzymierzeńcem, sojusznikiem diabła. Fajne są te przykłady, nawet podawane w literaturze, że to jest jak śmieci i szczury. Jak padlina, do której zlatują się sępy. Nasza cielesność, grzeszność w ciele, uleganie tej grzeszności są jak śmieci. Są jak padlina. I jeżeli my nie zaczniemy walczyć nad grzechami, z grzechami ciała, naszej cielesności. Jeżeli nie zaczniemy umartwiać, ujarzmiać i krzyżować, to wielokrotnie tacy ludzie albo nie zostaną uwolnieni, bo te szczury mają się czym żywić, albo gdy już są chrześcijanami i folgują ciału, to na zasadzie tego wersetu z listu Efezjan nie dawajcie diabłu przystępu. Są kuszeni, są atakowani, jeżeli folgują cielesności, nie wiedzą, co to post, nie wiedzą, co to umartwianie, nie wiedzą, co to zapieranie się siebie. Diabeł podbija ich w niewolę i są zdemonizowani w tej sferze swojego życia, gdzie ulegali cielesności. Zaglądają sobie i bawią się z pornografią, obiadają się, a później są zdziwieni, że są opanowani przez ducha obżarstwa lub ducha jakiejś nieczystości seksualnej, pożądliwości, jeżeli ulegają właśnie żądzy ciała. Także, bracie i siostro, jeżeli masz zamiar poważnie myśleć o utrzymaniu swojej wolności lub o zdobyciu wolności, pomyśl też o umartwianiu ciała. Niech post nie będzie czymś wyjątkowym w twoim życiu. Popatrzcie, od razu się tutaj pojawia bardzo ważne pytanie, na które w wielu zborach w ogóle się nie udziela odpowiedzi. Wielu chrześcijan, nawet duchownych, nie wiedzą, jak odpowiedzieć na to pytanie, które za chwilę zadam. A mianowicie, jak rozróżnić, skoro wroga mamy, świat jest wrogiem z jego mentalnością, z jego hasłami, priorytetami, celami, to potrafimy jakoś rozróżnić, bo wiadomo, tam najważniejsze pieniądze, najważniejszy wygląd zewnętrzny, najważniejszy jest człowiek, który musi stanąć na piedestale, tam potrafimy to rozróżnić. Ale jak rozróżnić między naszą cielesnością, którą trzeba ukrzyżować, umartwić, a atakami demonicznymi? I tym, że w twoim życiu pojawiają się demony, które albo atakują z zewnątrz, albo już są wewnątrz i trzeba je wyrzucić. Ja tutaj, oprócz takich wielu kryteriów, które są podawane, na przykład w Kościele katolickim jest to szczególny nacisk, jest składany na tak zwany wstręt i wrogość do sakrum, czyli do rzeczy świętych. Jeżeli ktoś ma alergię na Pismo Święte, na modlitwę, na uwielbienie, na głoszenie kazań, coś go blokuje, coś go denerwuje, nie potrafi czytać, to już jest to sygnał, że za tym stoją jakieś siły ciemności. Gazetę może czytać, ale jak tylko weźmie Biblię do ręki, to już jest jakaś blokada, już go zaczyna cząść. Do kina jakby miał iść świetnie, a do zboru ma przyjść, już jest jakaś blokada, gorączka. Ta dziewczyna, o której opowiadałem, to było normalne. Miała wyjść na ten zbór, miał zwyczaj wychodzenia prawie co tydzień na ewangelizacje uliczne. To jak tylko miała być ewangelizacja w tym dniu, od razu gorączkę dostawała. Miała iść do zboru, to już się źle czuła, już ją paraliżowała, biegunka, wymioty, bo nabożeństwo miało być. Bardzo dziwne, że zawsze dokładnie wtedy, gdy coś duchowego miało być. Raczej nie widzę w tym przypadku, jeżeli to się staje czymś cyklicznym. A więc jest to to takie uczulenie na sakrum i dziwne dolegliwości, jeżeli pojawia się uwielbienie, głoszenie słowa i tak dalej, czy chęć ucieczki z tego miejsca. Ale ja chciałbym zwrócić waszą uwagę na jedną bardzo ważną cechę, takie kryterium, po której poznajemy, że ktoś ma kłopot z opresją demoniczną. Bo niektórzy mówią tak, no najważniejsze, żeby mieć dar rozróżniania duchów, to po tym poznamy. A ja nieraz zadawałem nawet pastorom pytania. Kto z was ma dar rozróżniania duchów? Jeden po drugim patrzył i za bardzo nie umiał potwierdzić, czy ma, czy nie ma. To skoro pastorzy nie potrafią powiedzieć, czy mają dar rozróżniania duchów, to jak mają sobie poradzić z walką duchową, z bronieniem się lub wyrzucaniem demonów zborownicy, członkowie Kościoła? Dar rozróżniania duchów jest wspaniałym darem od Pana, który jest potrzebny też służbie, ale on nie jest tym podstawowym kryterium, po którym poznajemy, co jest cielesne, a co ma charakter demoniczny. A po czym poznajemy? Ja przede wszystkim widzę, że powinniśmy poznawać po owocach. I zobaczcie, owoce Ducha Świętego są pokazane w Galacjan 5, 22-23. czytamy miłość, pokój, radość, wstrzemięźliwość, dobroć, dobrotliwość i tak dalej. Są też opisane owoce ciała, cielesności. Galacjan 5 rozdział od 19 do 21 wersetu. Pijaństwo, obżarstwo, morderstwo. Są bardzo konkretne rzeczy, po których możemy poznać, czy to jest cielesne. A tak jak mówiłem, jeżeli ktoś ulega cielesności, to co może przyjść po tym? Zdemonizowanie. Dopadliny nadciągną sępy. A jakie są owoce duchów nieczystych? Już o tym wspominałem. Zmuszanie, nękanie, przymus, niewola, natręctwa i kalanie myśli, nałogi, odczuwanie presji, natrętne formy kuszenia, kontrola w pewnych obszarach i sferach życia człowieka, zwiedzenie fałszywymi naukami, a więc to są takie kluczowe rzeczy. Jeżeli czujesz się nękany, zmuszany, zniewolony, dręczony, nie potrafisz pomimo walki, pomimo nawet modlitwy, pomimo postu, uwolnić się od czegoś i coś cię dopada, bierze w niewolę i w jasyr, to już to powinno nam dawać do zrozumienia, że za tym mogą stać demony. Jeżeli stoisz na krawędzi dachu, patrzysz w dół i odczuwasz lekki lęk, to jest normalne. To byśmy powiedzieli, że to jest instynkt samozachowawczy, że to jest też pewne rzeczy, no, do ciała należą. Ale jeżeli siedzisz w pomieszczeniu, gdzie nic ci nie grozi i nagle przychodzi ponadnaturalny lęk, że człowiek cały drży i w nocy musi światło mieć zapalone, bo się boi czegoś niezidentyfikowanego, co może go zaatakować i zrobić mu krzywdę i czuje się nękany tym, to już nie jest normalne. Ta osoba jest dręczona. A więc cielesność trzeba umartwiać postem, z modlitwą, wstrzemięźliwością, zapieraniem się siebie, a demony trzeba co? Związywać, gromić, wyrzucać. I dopiero gdy rozróżnimy jedno i drugie, to możemy odpowiednie kroki przedsięwziąć. Trzy takie rzeczy chciałbym wymienić, jeżeli chodzi o tą cielesność. Post połączony z modlitwą i rozważanie Słowa Bożego to jest jedno. Druga rzecz, poddanie życia Duchowi Świętemu. W Galacjan 5,16 czytamy: według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Ile Ducha Świętego jest w życiu chrześcijan niektórych? Może za mało. Może powinni dążyć do tego, żeby posłuchać nakazu: bądźcie pełni ducha. Jeżeli by ludzie zamiast ciągle patrzeć demony, 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 to bardziej patrzyli na Jezusa i byli napełniani Duchem Świętym, to nagle cielesność by przegrała w ich życiu i szczury by musiały odejść od tych śmieci. Mamy to obiecane w tym legalnym aspekcie, że cielesna natura umarła. I musimy to przyjąć przez wiarę i wprowadzić w życie. I trzecia rzecz, wyrzekanie się grzechu ciała i to, żebyśmy przyjęli taką postawę braku identyfikacji i utożsamiania się z grzechem. Biblia mówi wyraźnie, że my mamy się brzydzić grzechem. Co my dostrzegamy, gdy się modlimy o ludzi związanych przez demony? Ze smutkiem dostrzegamy, że niektórzy lubią grzech lub nawet kochają grzech. Masturbacja, pornografia w danym momencie daje przyjemność, tak jak upijanie się, i niektórzy nie bardzo chcą to porzucić. Objadanie się, obżeranie się pomimo dużej nadwagi i świadomości, że to jest grzeszne. Ludzie wolą powiedzieć: demona tylko trzeba wygonić. A gdy im się mówi: zrób coś ze swoim apetytem, to się skrzywiają. Dlatego, że objadanie się, palenie papierosów i inne rzeczy mogą być substytutem takiego zadowolenia, pokoju, tego, że człowiek jest szczęśliwy. I ludzie nie bardzo chcą dać sobie to wyrwać. Tylko, że jeżeli my nie pozbędziemy się śmieci, Naprawdę możemy walczyć i walczyć ze szczurami, a one nie będą chciały odejść. Jednym drzwiami wygonimy, drugim wrócą lub nie będą chciały odejść, bo się czują na śmietniku bardzo dobrze. I tutaj jest jedno takie powiedzenie, które jest bardzo ważną prawdą. Bóg uwalnia nas od naszych wrogów, nieprzyjaciół, a nie od naszych przyjaciół. Nie tak dawno modliliśmy się o dwie osoby równolegle. Jest tutaj pastor Darek Spławski na sali. Ja modliłem się o taką osobę ze schizofrenią i tam się manifestował duch obłędu, szaleństwa i inne. A pastor Darek też o taką inną osobę i między innymi była związana przez papierosy. Była już wiele lat w kościele, ale była związana przez papierosy i ogromne kłopoty z tymi papierosami miała, nie mogła się ich pozbyć. I w czasie modlitwy manifestowały się różne duchy i wychodziły. I gdy doszedł do punktu papierosy, zaczynał walczyć z tym, nagle wszystko ucichło. Żadnych manifestacji, siedzi ta osoba spokojnie, taka spięta, dziwnie jakoś zamknięta i było to aż podejrzane dla Darka i mówi, a co się u ciebie teraz dzieje? O czym ty myślisz? A on podniósł głowę i powiedział, no myślę, co ja będę robił w przerwach w czasie pracy, gdy nie będę mógł palić. A on pracował fizycznie i w czasie przerw zawsze sobie na dymka wychodził. I to był czas takiego relaksu, odprężenia. I zobaczcie, on nie bardzo chciał się pogodzić z tym, że tego dymka miałoby być, nie być. A ktoś, kto asystował Darkowi, mówi, to zaczniesz teraz Biblię czytać w czasie przerwy. On, no tak, no mogę. I nagle wrócili do modlitwy i manifestacje się rozpoczęły. Ludzie kochają niektóre grzechy. Nie pozbędziecie się szczurów, jeżeli nie zaczniecie walczyć ze śmieciami. Musimy podjąć postanowienie, tak jak Biblia mówi, że nie będziemy oddawali naszych członków grzechowi. W jednym miejscu jest napisane bardzo ważne słowo, Rzymian 12:9. Brzydźcie się złem. Oddzielcie się, nieczystego się nie dotykajcie. Jeżeli lubisz lub kochasz niektóre grzechy, to my będziemy tracili z tobą czas. Nawet jeżeli się będą manifestowały jakieś demony, to nie będą chciały wyjść, bo są akceptowane, a nawet jeżeli byśmy je wyrzucili, to wrócą te lub inne tego samego rodzaju. Dlaczego? Bo dom jest oczyszczony, wysprzątany, ale jeżeli tam nie będzie panował Chrystus w tej dziedzinie życia, bo czasami ludzie tego pojąć nie mogą, ale człowiek jest jak dom z wieloma pokojami. My możemy nawet oddać życie Jezusowi, a mamy pozostawione jakieś sfery życia, a to seksualną, a to mówienie nieprawdy, a to jakieś nałogi, w których my to chcemy trzymać we własnym ręce. Nawet kwestia bezpieczeństwa swojego życia, że człowiek się boi. I nie chce trosk i wszystkiego złożyć w ręce Boga, tylko On to trzymie. Ma przestrzeń, ma sferę życia, ma jakieś pokoje, gdzie On rządzi lub dopuszcza grzech i Jezusa wyeliminował z tej dziedziny życia. To jeżeli tam będzie nawet pusto, Jezus nie będzie panował, to myślicie, że zniewolenie nie wróci? Wróci. Demony wrócą do tej sfery życia. Jezus się opierał aż do krwi. I na koniec jeden cytat, 2 Koryntian 11:3-4. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Najróżniejsze rzeczy chrześcijanie, nieraz mówią, czy chrześcijanin może mieć demona. Chrześcijanin może mieć wszystko, co chce. Może iść do świątyni pogańskiej i spożywać mięso ofiarowane bałwanom, za którymi stoją demony. Chrześcijanie pierwsi, czytamy w liście pierwszym do Koryntian, wszeteczeństwo uprawiali. Potrafili się obżerać nawet przed wieczerzą pańską, że inni byli głodni, a ci obżarci i pijani. Potrafili współżyć z żoną matki, z żoną ojca swego. Naprawdę najróżniejsze rzeczy. Potrafią robić takie rzeczy jak Demas, który opuścił apostoła Pawła i poszedł w świat. Potrafią się otwierać na grzech. I dlatego jest napisane, nie dawajcie diabłu przystępu. A co się stanie, gdy ktoś da przystęp diabłu? Diabeł podbije go w niewolę. I musimy być tego świadomi, że nie możemy z łatwością, jak Ezaw, pozbywać się swojego pierworództwa, swojego dziedzictwa w Jezusie Chrystusie. Musimy być zdeterminowani i oddzieleni. Kolejnym elementem jest długość i wytrwałość modlitwy wstawienniczej. O tym już wspominałem króciutko wcześniej. Przeczytam wersety, nie wszystkie, ale chociaż dwa. Przez wiarę i wytrwałość dziedziczymy Boże obietnice, to jest Hebrajczyków 6:12. Ja widziałem ludzi, którzy modlili się o uzdrowienie miesiącami. Wychodzili, ostatnio słyszałem świadectwo, ktoś mi przysłał, że jakaś osoba z Krakowa chyba setki razy wychodziła do przodu o modlitwę. I w końcu przy tym sto którymś razie Bóg wydłużył jej nogę o 5 centymetrów, uzdrowił jej kręgosłup. Wszyscy bili brawo, cieszyli się razem z tą siostrą. I takich rzeczy widzimy wiele. Jeżeli chodzi o służbę uwolnienia, też musimy być zdeterminowani i nie rezygnować, nie poddawać się. Chodzi o życie wieczne, chodzi o twoją wolność, chodzi o niebo. To jest tylko epizod, ten czas pobytu tutaj na ziemi. Jezus się opierał aż do krwi. Pamiętacie ten obraz z Getsemana? Krwawy pot na jego czole. Czasami, gdy patrzymy, jak ludzie się modlą, to my jesteśmy gotowi modlić się godziny i robimy to, a ludzie patrzą na zegarki, są zmęczeni. A przecież, gdy już się zaczynają manifestacje, gdy demony się manifestują, to uwolnienie przypomina poród, a nie leżenie na kozetce u psychoterapeuty, a nie leżenie na stole chirurgicznym pod narkozą, gdzie ktoś się położy i spokojnie będzie czekał, co egzorcysta z nim zrobi. Nie, to przypomina poród. Ja nie słyszałem o kobietach, które w czasie porodu, gdy odejdą wody płodowe, poczują się zmęczone i chciałyby sobie odpuścić i zrobić przerwę. Po prostu trzeba rodzić. I zobaczcie, te życiowe sprawy my rozumiemy. Ale wierzcie mi, my oglądaliśmy ludzi, którzy na zegarek patrzyli, my walczyliśmy, a oni chcieli przerwę na jedzenie, na spanie lub na skończenie tego. A demony się manifestowały. Ja nie mówię o sytuacji, gdy się nie manifestują, żeby coś tam na siłę robić. Także potrzebna jest wytrwałość. Czytamy o tym jeszcze 10 rozdział, 36 werset. Wytrwałości wam potrzeba! Tam jest napisane. 2 Tymoteusza 2:12. W innych miejscach jest napisane, że ucisk grozi cierpliwość. Rzymian 5:3, Hebrajczyków 2:10, Hebrajczyków 2:18. I przez to, co wycierpiał w tym doświadczeniu Jezus, mógł współczuć innym. I dlatego Bóg dopuszcza, żeby coś dłużej trwało. I jeszcze jedno miejsce takie znane, jeżeli chodzi o służbę uwolnienia, często cytowane, 2 Mojżeszowa, 24 rozdział, 29-30. Nie wypędzę go przed tobą w jednym roku, aby ziemia nie stała się pustkowiem. Powoli będę go wypędzał. Ja naprawdę bym chciał, żeby moja dusza, dusza innych zborowników dzieci Bożych była już całkowicie uświęcona. Chciałbym całkowicie, żeby były zwyciężone choroby i żeby nie mieć żadnych problemów z demonami, żeby całkowicie walka była wygrana. Żebyśmy mogli sobie na takich chrześcijańskich wyspach Bahama żyć. Ale wiecie co? Tak dopiero będzie w tysiącletnim królestwie, a później w niebie. Póki co jesteśmy w stanie wojny, wróg nie śpi, walczy i my musimy zakładać zbroję Bożą cały czas na siebie. Podstawową taką taktyką demonów jest ukrywanie się. Gdy poczytacie artykuły psychologiczne lub wypowiedzi psychiatrów, to oni mówią, jest taki nawet w psychiatrii termin dotyczący takiej demonizacji. Ale tam jest to tłumaczone inaczej, że człowiek podświadomie zaczyna kopiować pewne wzorce z książek, z literatury, z Biblii, które są charakterystyczne do manifestacji demonów, a więc jakieś krzyki, bluźnierstwa, tarzanie się po podłodze. I on to robi podświadomie, nawet nie planuje tego, tylko podświadomie, po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby ktoś się nim zaopiekował. No fajne. Fajne wytłumaczenie, ale dla mnie absolutnie nieprzekonujące to jest racjonalne takie tłumaczenie, żeby umieć wytłumaczyć te rzeczy nadprzyrodzone. To chyba dopiero, gdy ktoś by zaczął chodzić po suficie, to może ktoś by się podrapał lub zrywa te łańcuchy, że o, to może być coś więcej niż tylko podświadome działanie jakieś. Czasami manifestacje zaczynają się po 2-3 godzinach walki. Gdybyśmy nie byli cierpliwi, poszlibyśmy z kwitkiem. Widzę niektóre osoby, jak od razu Bóg nie posyła do nich słowa proroczego, od razu ich nie uzdrowi, od razu ich nie uwalnia, to po prostu spuszczają głowę, zniechęceni są i rezygnują. Oczywiście, że tak można zrobić. Tylko ja widzę inne przykłady. Widzę przykłady chorej na krwotok, ślepego Bartymeusza, ludzi, którzy nie ustawali i byli zdesperowani. Kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to to, że to jest uwaga dla osób modlących się o uwolnienie innych, czyli nazwijmy ich egzorcystami, żeby było taki termin czytelny. I to samo, co teraz powiem, dotyczy osoby uwalnianej, która ma problem z demonami. Powinna nam towarzyszyć świadomość, że ta walka jest pańska. Wygląda to na takie oczywiste. Nie. Nawet nie dajecie sobie sprawy, może niektórzy z was, jak przebiegłe są demony, jak potrafią atakować, zwodzić, no chociażby patrząc na to z punktu widzenia egzorcysty. Będę trzymał się tego słowa, ono jest takie czytelne, tak jak mówiłem. Ja widziałem, ucisz się w imieniu Jezusa. Ja widziałem dwojakiego rodzaju taktykę. Z jednej strony chęć wywarcia presji na egzorcyście, żeby on chwycił sprawy we własne ręce, żeby to była jego walka. Jak? Pierwsza taktyka? Obrażanie, bluźnienie, rzucanie przekleństw, próba zdenerwowania tej osoby, próba uczynienia z tej walki czegoś osobistego, ambicjonalnego. I tak samo rzucanie takich zdań typu nie masz autorytetu, ty nie masz władzy nade mną, ty jesteś za słaby, ty mnie nie wyrzucisz. I wiecie, gdy upływa godzina, dwie, to można się poirytować. I przychodzi mi na myśl taki jeden przykład z życia Dawida. Gdy on dał się tak poirytować i jest napisane, że zdenerwował go Nabal, on wziął swoich rycerzy, poszedł i powiedział, do rana nikt z mężczyzn nie przeżyje w obozie Nabala, bo go obraził, bo nie chciał mu dać pożywienia, owiec, za to, że on pilnował jego trzody, pomagał jego pasterzom. Ale mądra Abigail wyszła, zatrzymała go na zboczu wzgórza i powiedziała mu, żeby nie brał jak gdyby sprawy obrony siebie we własne ręce, żeby się nie bronił własnymi rękoma. I jest taka pokusa, że walcząc o siebie lub walcząc o kogoś, to zaczyna być nasza prywatna walka. To jest błąd, to jest pułapka. Pańska jest walka. My reprezentujemy króla. My jesteśmy jak policjant, który zatrzymuje samochód. On nie reprezentuje sam siebie. On reprezentuje władzę i jakieś prawo. I tak samo my musimy się zachowywać. Jeżeli demony tak nas poniżają, to my możemy powiedzieć, my reprezentujemy tutaj Jezusa Chrystusa. Jego autorytet. To z Nim masz do czynienia, z Nim walczysz. Ale demony są przebiegłe. Jeżeli odeprzemy ten atak, to ja wielokrotnie spotykamy się z zupełnie inną taktyką. Wywyższanie egzorcysty. My mamy to pofilmowane, nawet na tych ostatnich uwolnieniach jest to udokumentowane. Zrobienie tak, żeby on się poczuł wielki, żeby te sprawy wziął we własne ręce i pomyślał sobie, ja jestem taki namaszczony, ja mam autorytet. Demony w tej osobie drżą, wierzą w Boga i drżą, mówią, boimy się Ciebie, nie patrz na nas, nie rób nam krzywdy, nie nękaj nas, nie gnęb nas. No to człowiek się czuje taki silny, z autorytetem. Taki ważny. Wielokrotnie padają, jesteś wielkim sługą Bożym. Ostatnio właśnie z tą osobą, o którym tu wspominałem, z tą schizofrenią, gdy się modliliśmy z jednym bratem akurat, który mi asystował i nagle ten duch już taki był zmęczony, ugnębiony i mówi, nie mam siły, gdzie ja pójdę, jaki ja jestem biedny. I nagle ta osoba spojrzała na mnie i mówi tak, nie wyganiaj mnie, ja ci oddam pokłon na kolanach, ale pozwól mi jeszcze tu być. I człowiek się czuje taki ważny i ta osoba na czworakach już jest. A ja mówię, tylko Panu Bogu będziesz pokłon oddawał. I my możemy nawet w taki sposób być skuszeni, żeby wziąć sprawy we własne ręce. Żeby to nie była pańska walka. A gdy popatrzymy na walkę Dawida z Goliatem, gdy popatrzymy na walkę króla Jehoszafata, to tam jest wyraźnie to odczuwalne i widocznie, że to nie była ich walka. Dawid wyszedł w autorytecie Pana Zastępów i nie chciał nawet zbroi Saula. Wziął kamienie, wziął proce. On wiedział, że Bóg jest z nim. Podobnie Jehoszafat, jego wróg był silniejszy. Oni zaczęli uwielbiać Boga, zaczęli chwalić Boga i Bóg im powiedział, wystańcie z boku, pańska jest walka. I coś z tego my musimy wziąć i zobaczyć, że egzorcyzm jest tylko narzędziem. Kolejny punkt, poddaj się Bogu i przeciwstaw diabłu. Oczywista oczywistość, truizm, nie. Wielokrotnie widzimy, jak ludzie tutaj się wykładają, mówiąc kolokwialnie, i ponoszą porażkę, jeżeli chodzi o uwolnienie. Przeczytam dwa wersety. Jakub 4,7. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I dziwnym trafem, dziwnym sposobem wielu chrześcijan i wielu ludzi modlących się o uwolnienie pomija pierwszą część. Nie rozumieją, nie chcą zastosować, a tu jest napisane poddajcie się Bogu. To nie jest przypadek, że to jest wymienione na pierwszym miejscu. Jak rozumiesz słowo poddać się Bogu? Wielu ma te niektóre sfery życia w swoich rękach. Wielu kocha grzech. Wielu nie chce w 100% oddać życia Jezusowi Chrystusowi. Chcieliby wziąć uwolnienie, uzdrowienie i pójść swoją drogą. I gdy przez chwilę chociaż pomyślimy o działaniach wojennych, co to oznacza poddać się? Składa się broń? Wyrzeka się człowiek tym samym, jak się poddaje swojej wolności? Praw do stanowienia, do niezależności? Podnosi ręce w górę? Oddaje się w rękę zwycięzcy? I zwycięzca robi z nim, co chce. Czy my mamy taką świadomość oddania się w ręce Jezusa Chrystusa? Czy my mamy świadomość, że On nie jest tylko naszym Zbawicielem, Jezusem, ale że On również jest Chrystusem, pomazańcem, Panem i Królem, któremu winniśmy powierzyć całe nasze życie i poddać się. Jeżeli niektórzy nie zrozumieją tego, to czekaj tatka latka na pełne uwolnienie lub utrzymanie tego uwolnienia. Naszą powinnością, obowiązkiem jest poddać się Bogu, a dopiero wtedy przeciwstawić diabłu. Mówię tu o ludziach, którzy nie są gerazeńczykami, tylko znają Boże Słowo, mogą uwierzyć temu Słowu, mogą się opowiedzieć po stronie Chrystusa i walczyć. Mówię tu też o zdemonizowanych chrześcijanach. Drugi werset. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. To jest 1 Piotra 5, 6, 9. Co czytamy między innymi w Bożym Słowie, w Jakuba, poprzedzającym to, co wcześniej czytałem? Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. Daje łaskę. Łaska to jest niezasłużona dobroć. Łaska to jest uzdolnienie do rzeczy, których sam nie potrafię uczynić. Ja nie potrafię nikogo sam uzdrowić, nie potrafię sam wygonić demonów. Ale możemy otrzymać łaskę nadprzyrodzoną. Kiedy? Gdy stajemy się pokorni i uniżeni. Naprawdę widziałem już trochę takich ludzi. Teraz mi się przypomina pewien człowiek, chyba z Poznania był. Ja się modliłem, pastor Darek też się o niego modlił. Taki niewielkiego wzrostu, był zaangażowany w okultyzm wcześniej. Bardzo mocno demony się manifestowały. Siedział, teraz sobie tak wzrokowo przypominam, z tej strony sali. Krzyki, manifestacje, parę osób się o niego modliły. Ale nie bardzo wychodziło z tym uwolnieniem. Nagle, gdy zaczęliśmy o niego modlić, rozmawiać z nim, to wyszło, jakie ma pretensje, żale, a to do liderów, a to do pastora, a to gdzieś był w jakiejś społeczności, a przeszedł do drugiej. Pretensje do całego świata i Pana Boga. I całkowicie życie w swoich rękach, taki bunt, pretensja, żal do Boga. Dlaczego on jest w takim miejscu? Dlaczego jeszcze nie ma tego, a tamtego? To ja byłem wstrząśnięty. No było to przeciwieństwem tego, o czym tutaj czytamy. I nawet manifestują się demony, a nie ma uwolnienia. No i wtedy możemy spędzać czas. Możemy walczyć. Tylko nie bardzo te demony chcą wyjść. Ja tu nie mówię o sytuacjach takich, gdzie nie ma manifestacji. Ja mówię o takich, gdzie są manifestacje, a demony mają legalne prawo, żeby się czegoś uczepić. Między innymi to, że ten człowiek jest zbuntowany, niepokorny. Często w parze z tym idzie niezależność, nieprzebaczenie i inne rzeczy. Także zwróćmy uwagę na tą kolejność. Ukorzenie się, poddanie Bogu, dopiero wtedy sprzeciwienie się diabłu. Kolejny punkt. Nazwałem to stanowcza odwaga. Co to znaczy? Gdy wyrzucamy demony, jest takie słowo wyrzucać, ekballo greckie. To się tłumaczy jako wypędzać, wypychać, wyrywać, usuwać. Najlepszym przykładem, takim klasycznym myślę, jest tutaj moment, gdy Jezus wyrzucał przekupniów ze świątyni. Nawet gdy go widzimy w czasie uwalniania od demonów, lub w tej sytuacji wyrzucania przekupniów ze świątyni, tam jest to słowo podobne, to samo, ekballo. Pojawia się kategoryczność, stanowczość, odwaga, bezkompromisowość. Jeżeli ty się modlisz o uwolnienie, my będziemy się modlić o uwolnienie, to taką postawę musimy mieć. Tu nie ma miejsca na rozczulanie się nad sobą, na płaczę i za chwilę rezygnację, bo już mam dosyć, bo jestem zmęczony, lub przyjmowanie jakiegoś lęku, bo diabeł nas przeklina albo atakują nas demony. Nie. Stajemy w pozycji autorytetu. Przykre, teraz mi przychodzi smutny przykład na moją niekorzyść. Gdy policja mnie zatrzymała, przekroczyłem prędkość. Wyłuszczyli mi sprawę, a później spokojnie, ale stanowczo. To co? Płaci pan, wypisujemy mandat, czy oddajemy sprawę na kolegium do sądu? I on nie urządzał ze mną długich rozmów, bo nie ma czasu, bo trzeba następnego łapać. No i musiałem się określić. I tak samo jest z tym wyrzucaniem, a więc jest stanowczo i kategoryczna musi być nasza postawa. Nie musimy w tym czasie krzyczeć, chociaż czasami podniesionym tonem głosu coś mówimy. Na początku naszej służby lata temu bardzo dużo zdzieraliśmy głos. Teraz raczej już tego nie robimy. Mówimy spokojnie, stanowczo, byle z autorytetem, z wiarą i kategorycznie. Na demony nie trzeba krzyczeć. Kolejny punkt, przywdzianie całej zbroi Bożej. Jeżeli chodzi o zdemonizowanych chrześcijan lub o tych, którzy modlą się o uwolnienie o innych, o egzorcystów, musimy założyć całą zbroję Bożą. Ja nie będę tego szczegółowo omawiał, bo to jest w miarę znany punkt. Efezjan 6, rozdział od 12 do 17 wersetu. Bój toczymy. Nawiązując do tego ekballo, do tej stanowczej odwagi. Ja tu nie widzę miejsca na lękliwość, na kompromis. Ja tu nie widzę miejsca na rozczulanie się nad sobą. Tu jest miejsce na bycie żołnierzem. Na założenie całej zbroi Bożej, na stanowcze, kategoryczne występowanie w imieniu Jezusa, branie tarczy, branie miecza i walkę. Kolejny punkt. Szata chwały. Ja bardzo często mówiąc o uwolnieniu, gdy widzę, że pewne osoby wszędzie tylko widzą demony, mówią o tych demonach, każdą rzecz negatywną przypisują demonom, wywyższają w ten sposób szatana, mówię bardzo prostą rzecz. Chcesz pozbyć się ciemności? Co trzeba włączyć? Zapal światło. Ja sam przeżywam nieraz jakieś ataki demoniczne, szczególnie w nocy. Przychodzi jakaś presja i nie mogę spać. I też bym chciał, o tak zwyczajnie tylko zgromić, jak wiem, co to może być, i żebym mógł się wyspać. A nie zawsze mi się to udaje. I co wtedy robię? Zmieniam taktykę. Zaczynam modlić się innymi językami, zaczynam uwielbiać Boga. Czasami widzę, że Bóg dopuszcza niektóre takie ataki, szczególnie gdy mam wypełniony cały dzień i zaniedbałem modlitwę. I Bóg chce, żebym napełnił swoje zbiorniki modlitewne, żebym był duchowo przygotowany. Jezus też, gdy miał wypełniony dzień, modlił się w nocy lub nad ranem i modlę się. I autentycznie wielu ludzi, którzy modlą się o innych lub sami potrzebują uwolnienia, muszą zrozumieć tę zasadę. Patrzysz na marność, zmarniejesz. Ten demon mi to zrobił, tak mnie dręczy, taki jestem biedny. A jak wielki jest twój Jezus? Na kogo ty patrzysz? Spójrzcie na mnie, a zajaśniejecie. Mijają miesiące, mijają lata, a ten człowiek jak za własnym ogonkiem się obraca i ciągle jest nękany przez te demony i ciągle mówi o tych demonach. Za każdym krzakiem widzi te demony i wywyższa tego szatana, a szatan zaciera ręce. Łapy. Odwróć swój wzrok od diabła i zacznij patrzeć na Jezusa. Włącz światło. Ci ludzie, niektórzy już zapomnieli, czym jest oddawanie Bogu chwały i uwielbienia. Mówię o zdemonizowanych chrześcijanach. Potrzebują pokuty, oddzielenia się dla Boga i zacząć chwalić, dziękować, przyjąć całą zbroję Bożą i to wywyższenie, które mają w Chrystusie. W Izajasza w 61 rozdziale czytamy, że otrzymaliśmy szatę chwały w miejsce ducha przygnębienia, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Pomyśl sobie o Szczepanie, pomyśl sobie o Mojżeszu. My świecimy blaskiem odbitym. Tak jak księżyc w nocy świeci, bo pada na niego blask słońca, tak my, gdy zaczynamy nawet, będąc zgnębionymi, gdy zaczynamy chwalić, dziękować, odwracamy oczy od diabła, przychodzi coraz więcej wolności, ciemność musi zmaleć. To jest tak, jak przychodzi jutrzenka, przychodzi światło, przychodzi dzień, ciemność musi odejść. Jezusa musimy postawić w centrum. Jana 12, rozdział 31 do 32 wersetu. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony nad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Na ile Jezus w twoim życiu lub w czasie egzorcyzmu ma być wywyższony i jest wywyższony? Na ile jest ogłaszany jako Pan i Król, ten, który zasiada nad wszelką władzą, mocą, panowaniem, nad wszelką zwierzchnością? Na ile potrafimy wyeksponować Jezusa jako tego, który ma nadrzędny autorytet? Teraz mi się przypomniała historia, dzwonił do mnie pewien pastor. Mieli taki marazm w kościele. Ogłosił post. I gdy zaczęli się modlić, długo pościli, zaczęli się spotykać i modlić, na spotkaniu zaczęły się demony manifestować. Jakieś demony z ludzi powyrzucali, ale z takiego jednego człowieka nie mogli wyrzucić i ten demon się naśmiewał z nich, mówił, że są za słabi, że nie mają autorytetu. No i między innymi im powiedział taką rzecz, którą po prostu trzeba było tylko odrzucić. A oni nie odrzucili. Powiedział nie tylko, że przez modlitwę i post, a oni nawet modlili i pościli, to zmienił trochę taktykę i mówi, mnie może wyrzucić tylko sam Jezus Chrystus. Mam taką władzę, taką pozycję, autorytet, wy jesteście za słabi. I oni próbując jeszcze trochę, nie dawali rady, uwierzyli w to, co ten demon powiedział. Dlaczego? Bo wcześniej ujawnił ich grzechy, wcześniej atakował i mówił coś o ich życiu i tak zrobił wrażenie takiego, który wie i mówi rzeczy, które są prawdziwe, że uwierzyli w to. A trzeba zwyczajnie było powiedzieć, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. My będziemy wyganiali demony. Kłamiesz, zamknij się, zamilknij, musisz wyjść. I tylko jest kwestia kontynuowania natarcia. I on do mnie zadzwonił, mówi, przerwaliśmy ten egzorcyzm, mówi, czujemy się tacy pobici. Nie mamy autorytetu. Połknęli kłamstwo. Dlatego my musimy wywyższać Jezusa, postawić Go w centrum i to jest Jego walka. I kolejne punkciki, bądźcie cierpliwi. Tak mówiłem, musimy mieć pełną świadomość jednej rzeczy. Dlaczego tak duży akcent kładziemy tutaj na spełnienie tych warunków? Dlatego, że jeżeli spełnimy warunki, to egzorcyzm i uwalnianie tylko staje się formalnością. Może długotrwałą, może pracochłonną, ale formalnością. A jeżeli nie spełnimy warunków, to możemy ręce sobie do łokci urobić i latami się zmagać i będziemy kręcili się w kółko, nawet jeżeli demony się manifestują. Kolejna bardzo ważna rzecz, myślę, że na tyle znana, że nie będę jej tu musiał rozwijać, to jest pokuta. W czasie tych modlitw, które będziemy prowadzili na samym początku, będzie też element wyznawania grzechów, będzie element pokuty. Szczególnie z czego? Szczególnie z okultyzmu. Niektórzy już to robili. Jeżeli to dołożą i będą się wyrzekali grzechów okultyzmu, to dobrze i tak. Nie zaszkodzi, gdy diabeł kolejny raz usłyszy, że się go wyrzekamy. A więc Jeżeli ktoś ukrywa jakieś grzechy, bo to jest następna rzecz, ma jakiś ukryty grzech. Czasami może to być taki, że ktoś, nie wiem, w Polsce nie wolno stosować aborcji, ale gdzieś to zrobił, wyjechał za granicę. Na Zachodzie jest to powszechne. Są takie grzechy, które są wstydliwe lub człowiek je ukrywa. I nie wyznają ludzie tego. Diabeł przychodzi po swoją własność. Jezus powiedział, że o Bogu tego świata, o szatanie, on nie ma nic swojego we mnie. Ja nie mam nic jego. To on nie ma do mnie prawa. Nie chowaj niczego. W Efezjan 5,14 jest napisane, wszystko co się ujawnia jest światłem. O tym świetle czytamy w Jana 1,9, w Jana 3,19-21. W Jakuba 5,16 jest napisane, wyznawajcie grzechy jedni drugim. Po co? Abyście byli uzdrowieni. Ja na samym początku tej usługi mówiłem o podobieństwie między uzdrowieniem a uwolnieniem. To jest podobne. Jeżeli ukryjesz jakieś grzechy, jeżeli ukryjesz jakieś śmieci, ściągniesz szczury lub pozwolisz tym szczurom się odżywiać i one nie będą chciały odejść. Musimy pokutować, musimy wyznawać grzechy. Kolejna rzecz, trzeba być szczerym. Mówiąc o szczerości, przychodzi mi na myśl Adam i Ewa, ich nagość. Coś jest w szczerości, w wyznawaniu grzechów z tej postawy Adama i Ewy z tą nagością w ogrodzie Eden. Zobaczcie, człowiek, który jest nagi, taki obnażony, pokazuje, że nie ma nic do ukrycia, że jest taki, jaki jest. A gdy zaczyna kombinować, gdy grzeszy, gdy coś ukrywa, to pamiętacie, co zrobił Adam i Ewa. Uciekli w krzaki, zaczęli się chować, zaczęli ściemniać, zaczęli zwalać winę jeden na drugiego. Ale gdy mieli dobre relacje, szczere nastawienie przed Bogiem, to byli nadzy. Tacy, jacy są. I to jest ogromna sztuka przyjść i być takim nagim przed Bogiem, a jeszcze większa sztuka jest być takim nagim w cudzysłowie przed bratem, siostrą, duszpasterzem. Ja pamiętam takiego brata, który ileś lat miał kłopoty z papierosami i on zaczął się ukrywać z tym. Wręcz doszło do tego, że zaczął kłamać, bo jedno napędza drugie. No jak, jest już w kościele któryś rok i pali? I zrobiliśmy odnowę fundamentów. On jest tu z sąsiedniej miejscowości akurat i gdzieś to pękło. Ale tam, gdzie było ukrywane, to diabeł mógł nad tym żerować i gnębić tego człowieka. Ale on się bardzo wstydził, bo jak, jest już parę lat i pali. Kolejna rzecz właśnie, o której już zacząłem mówić, to jest to, żeby nie dać się pokonać przez wstyd, przez taką fałszywe poczucie godności. Bo w czasie uwolnień różnie manifestują się demony. Ludzie padają, ludzie krzyczą, ludzie mają odruch wymiotny, wyglądają mało dostojnie. Ja nie namawiam nikogo do tego typu zachowań, bo niektórzy mówią, a na siłę zacznij kaszleć, ziewać i tak dalej. Absolutnie do tego nie namawiam. Mówię tylko o tym, że demony tak robią z ludźmi. I wtedy ludzie są tak zażenowani, zawstydzeni, że wolą zahamować, jeżeli są w stanie, a czasami są, jeżeli nie jest to tak totalne jakieś zniewolenie, jeżeli człowiek wie, co się z nim dzieje, to wolą zatrzymać manifestację demonów, niż narazić się na wstyd, ośmieszenie, jak oni wyglądają. Ładnie ubrana kobieta i nagle leży na podłodze, drapie, wykrzywia ją, pokazują się białka oczu. No sympatycznie to nie wygląda. Takich osób oglądaliśmy wiele. Tak samo, gdy to czasami są komiczne, w cudzysłowie, i dramatyczne sceny, gdzie osoba, którą znam, ona mnie zna, demony się zaczynają manifestować i ona rzuca, demony przez nią, przekleństwa, wulgaryzmy, a za chwilę ona dochodzi do siebie, mówi: przepraszam, przepraszam cię, pastorze, ja nie chciałem tego mówić. I znowu lecą wulgaryzmy i przekleństwa i znowu ta osoba się zatrzymuje i mówi: o, jak cię przepraszam. To wygląda jak w kabarecie. Ale tak jest, gdy raz ta osoba, jej duch ludzki jest przy głosie, a raz demon. I czasami osoby niedoświadczone nawet tego nie potrafią zauważyć, kiedy jest duch nieczysty, a kiedy duch ludzki. Ale przez to zawstydzenie oni mogą się wycofać. Co to by było, drogie kobiety, gdyby przez wstyd ktoś nie chciał rodzić? Kobieta nie wygląda zbyt pięknie i dostojnie wtedy. Tak? Ale jednak podejmujemy się tego. Kolejny punkt, bardzo ważny. Brak desperacji i determinacji. Na ten punkt chcę bardzo mocno położyć nacisk. Uwolnienie przypomina poród, tak jak mówiłem, a nie operację pod narkozą. Musimy mieć postawę, szczególnie mówię o osobach, które chcą być wolne, jak chora na krwotok i ślepy Bartymeusz. Są takie osoby, które przylgnęły do syndromu ofiary, żerują na tym, że ludzie im współczują, że są tacy biedni, że tacy są nieszczęśliwi i nękani, przytulają ich i oni, spodobała im się ta rola. Niektórzy już są na tyle zdemonizowani, że nie chodzą do pracy, bo mają totalną depresję, bo już im zdiagnozowano schizofrenię, inne rzeczy. I po prostu sobie siedzą, mamusia poda talerz, tatuś przykryje kocykiem, papu jest, spanko jest, jest ciepło. To się nie mieści w głowie czasami, ale takich ludzi spotykamy. I czasami albo wyszarpnąć poduszkę spod głowy takiej osoby, żeby się obudziła, albo mieliśmy sytuacje takie, gdzie po prostu mówiliśmy: nie spełniasz warunków, ty nie chcesz walczyć o swoje uwolnienie, nie będziemy kontynuowali naszej modlitwy. Musieliśmy tym osobom podziękować. Zwłaszcza jakim takim, których stać było na walkę. Znam sytuację taką, gdzie ktoś był w kościele liderem, prowadził grupę, w grupie uwielbiającej był. A więc to już jest jakiś poziom dojrzałości duchowego życia. I nagle wydarzyło się nieszczęście w życiu tej osoby. Strata, porzucenie, coś do tego. Taka trauma. I wtedy ta osoba zaczęła się tak rozczulać nad sobą, tak płakać, a rodziców miała wierzących. No to ci rodzice chuchali, dmuchali, pomagali, wozili gdzie się dała, ta osoba tylko sobie tak usiadła, ziewała i była i tak płakała nad sobą i cały czas tylko mówiła, jak została zraniona, jaka jest biedna, a gdy mówimy przebacz, to 2 godziny musieliśmy mówić o przebaczeniu. Gdy mówiliśmy: oddziel się od tego, zacznij walczyć. Nie, ja jestem zmęczona. Ci rodzice chcieli, a ta osoba, ta kobieta żadnego prawie determinacji nie wykazywała. Inną osobę pamiętam z dużej miejscowości na południu Polski, gdy przyjechała, to my współczuliśmy tylko żonie. I o tą żonę się więcej modliliśmy, bo ona pościła, modliła, a ten człowiek, który był kiedyś wierzącym, atakował go lęki, depresję i tak dalej i poszedł w takie zniewolenie, że głosy mu mówiły i diabeł: damy ci trochę spokoju, jeżeli papierosy będziesz palił. Damy ci trochę spokoju, jeżeli będziesz oglądał telewizję. I on od rana do późnej nocy siedział przed telewizorem. A gdy mu powiedzieliśmy: oddziel się od tego, zaczniemy walczyć i tak dalej, to po prostu zaczął aż ze strachu drżeć. Nie, jak wy możecie tego to odebrać, to ja będę dręczony, będę miał niepokoje, nie dam sobie rady. Papieros odstawić? To po prostu modliliśmy się więcej o tą kobietę, o wytrwałość i jakąś mądrość, żeby wiedziała, żeby cały czas nie chuchała i dmuchała na niego. Bo ten człowiek nie da sobie rady, nie wyjdzie z tego, jeżeli będzie miał taką postawę. Dlatego mocno chcę podkreślić to, żeby była postawa chorej na krwotok i ślepego Bartymeusza. Cały czas podkreślając, że uzdrowienie i uwolnienie na bardzo podobnych zasadach funkcjonuje. I czasami nie ma się co dziwić, że można usłyszeć takie słowa: wróć, jak będziesz zdeterminowany i zdesperowany. Wróć, jak będziesz chciał zapłacić cenę. Bo Jezus nie dał nam władzy nad ludzką wolą. Dał nam władzę nad duchami nieczystymi. A człowiek, jeżeli tylko może, nie mówię o gerazańczykach, ja mówię o ludziach na tyle związanych przez demony, że mają chociaż częściowo lub w dużym stopniu wolną wolę do podejmowania decyzji do tego, żeby zacząć walczyć. A zapewniam was, że nawet ktoś mógł być czarownicą, spirytystą, medium, ma na tyle wolnej woli, żeby wyznawać grzechy, żeby się opowiadać po stronie Chrystusa. Gerazańczyk był człowiekiem nie tylko totalnie opętanym, ale miał ducha obłędu. I czasami całkowicie owładnie taki duch szaleństwa i obłędu umysłem człowieka i bardzo trudno do niego dotrzeć, żeby on coś mógł zrobić ze swoim życiem i podjąć jakieś decyzje. Ale my nie możemy na tym bazować, na tym jednym skrajnym przykładzie. Kolejny punkt, już zbliżamy się powolutku do końca. Niewłaściwe motywy. Jakuba 4:3. Proście, prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Po co chcesz być wolny? Dlaczego człowiek chce być uzdrowiony? Bo będę miał więcej pieniędzy, więcej wolnego czasu, będę mógł realizować swoje pasje, będę mógł żyć dla siebie samego. Jedli chleb, który Jezus pomnożył, chcieli uzdrowień i uwolnień, ale zaraz jak to otrzymali, gdy Jezus chciał, żeby naśladowali Go, odwrócili się plecami i odchodzili. Bóg widzi twoje serce. Nieraz mówimy ludziom: przeżyjesz uwolnienie, złóż świadectwo ku chwale Bożej. Ale wykluczone. Wstyd. Jeżeli gangster się nawraca, morderca z więzienia wychodzi i nawróci się do Chrystusa, opowiadają świadectwa i się nie wstydzą. Ludzie im klaszczą. A wielu ludzi, którzy mają problemy z demonami, tajne łamane przez poufne, kanałami się przemykają, żeby tylko nikt nie wiedział, że jestem uwalniany lub uwolniony. A Jezus powiedział gerazańczykowi: idź, opowiedz w swoim domu. Hiskiasz nie oddał chwały Bogu za uzdrowienie i kłopoty miał z tego tytułu. Bóg chce chwały za cuda, za uwolnienie i uzdrowienia. Z tym związany jest następna przeszkoda, egocentryzm. Skupienie uwagi na sobie, już o tym troszkę mówiłem na tym przykładzie tej kobiety, która tylko rozczulać się nad sobą, ludzie dookoła biegają i człowiek chce być w centrum. Bo ja jestem taki biedny, gnębiony. Następny punkt. Musimy zrobić wszystko, żeby związki z okultyzmem były zerwane. Niejednokrotnie, gdy modliliśmy się o chrzest Duchem Świętym lub o uwolnienie i nie było zerwanych, nie było pokuty za grzechy okultyzmu lub za przekleństwa pokoleniowe związane z okultyzmem ze strony przodków, człowiek ten nie mógł przeżyć chrztu w Duchem Świętym z darem innych języków i ludzie ci również nie byli uwalniani od demonów. To jest bardzo ważne i my w tej modlitwie będziemy to mieli. Kolejne, brak zerwania ze złymi duszewnymi związkami. Człowiek składał śluby, przysięgi, zobowiązania. W tej modlitwie, którą będziemy po tej usłudze prowadzili, też będzie na to położony akcent. I nagle ciągle zranienie jest, bo tamta osoba zobowiązała się, a ja jej ślubowałem i na dziwnej orbicie się poruszają osoby wokół siebie jak współzależnieni, bo składali jakieś śluby, przysięgi i są związani duszewnymi więzami, czasami z rodzicem. Nieodcięta pępowina, ten rodzic wpływa, rujnuje życie duchowe tego wierzącego. Czasami ten rodzic miał kontakt z okultyzmem i wpływa na swoje dziecko, które przyjęło Jezusa. Trzeba podcinać te nieboże więzi duszy. Kolejnym punktem jest znajdowanie się pod przekleństwem, o czym mówiłem. Trzeba złamać przekleństwa pokoleniowe, jeżeli widzimy, że w naszej rodzinie coś występowało, co miało charakter powtarzalny, występowało u rodziców, u dziadków, gdzieś u członków rodziny, to już jest sygnał, że to może mieć charakter przekleństwa. Trzeba złamać przekleństwa. Wielokrotnie demony o tym głośno mówią i wręcz pytamy je, kim jesteś, jakie masz imię i jakie przekleństwa realizujesz w życiu tego człowieka. I one dokładnie mówią nawet, od jakiego wieku, od którego pokolenia, że tam prababcia zajmowała się okultyzmem, czy oddała szatanowi swoje życie za pieniądze, władzę. Mówią to demony. I ta rodzina była oddana pod wpływ szatana i idzie przekleństwo pokoleniowe. Trzeba je złamać, trzeba zerwać. Następna, już jestem przy końcu. Następna rzecz to jest to, żeby oddać się w 100% Bogu. Oddzielić się w 100% dla Jezusa Chrystusa. Pamiętacie bogatego młodzieńca? On chciał uzyskać coś od Jezusa. Chciał usłyszeć o zbawieniu. Ale była sfera życia, finansowa w jego życiu, gdzie on to chciał trzymać we własnych rękach. I tu wracam znowu do tego porównania, że człowiek jest jak dom z wieloma pokojami. Czasami oddał już życie Jezusowi Chrystusowi, ale nie zrobił tego w 100%. Czasami pasuje mu przebaczenie grzechów i inne rzeczy, ale w innych sferach trzyma to we własnych rękach. Przeczytam wersety. Albowiem jaka jest zgoda między Chrystusem a Belialem, jaki układ między świątynią Bożą a bałwanami? Dlatego wyjdźcie spośród nich, a nieczystego się nie dotykajcie. 2 Koryntian 6:15, 6:17. I bardzo ważny werset teraz przeczytam z objawienia Jana, 12 rozdziału, 11 werset. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swego i nie umiłowali życia swego tak, by raczej je obrać niż śmierć. W innym tłumaczeniu jest, nie umiłowali duszy swojej. O kim jest ten tekst? Wcześniej jest mowa o szatanie, że został strącony, pokonany. I ten werset to podsumowuje i mówi, oni zwyciężyli go. Pierwsze przez co? Krew Jezusa Chrystusa. To są narzędzia naszej walki. Krew Jezusa Chrystusa, Słowo Boże, imię Jezusa Chrystusa, a więc zwyciężyli go przez krew baranka, ale to nie wszystko. Bardzo ważna jest dla nas końcówka. Bo nie umiłowali życia swego, aby je obrać, zachować, żeby, parafrazując to, żeby swoje życie i duszę trzymać we własnych rękach. Chcesz zwyciężyć szatana kategorycznie? Chcesz mieć nad nim przewagę? Chcesz być wolny lub uwalniać innych? Nie możesz zachować życia w swoich rękach. Może powołujesz się na krew Jezusa Chrystusa, a daną sferę życia trzymasz we własnych rękach. I miłujesz ją. I tak jak ten bogaty młodzieniec, nie chcesz tego oddać. Bo jest jak drogocenny, ukochany Izaak w oczach Abrahama. Czasami może być nawet sytuacja taka, że ktoś opowiada się po stronie Jezusa, jest organizowany chrzest wodny, a ta osoba nie chce się ochrzcić. Wie, że to by było popalenie mostów, żeby poszedł całkowicie za Jezusem. Różnie to się może objawiać. Mamy chodzić w światłości. I ostatnie dwa punkty. Czasami jest to po prostu uwolnienie częścią większej bitwy w naszym życiu, w życiu Kościoła. I tutaj się podeprę tym, co powiedział Derek Prince. On w swojej służbie zauważył, że czasami bywa tak, że życie niektórych ludzi, ich zdrowie, ich wolność balansuje w zależności od tego, jaką kondycję ma zbór. Jeżeli jest zwycięski czas w zborze, ci ludzie mają więcej przestrzeni, wolności i bardziej zdrowi. Jeżeli w zborze jest gorzej, oni idą w dół. Trochę to jest takie nieporadne, ale tak czasami jest. Ja kiedyś słyszałem z ust innego kaznodziei takie zdanie o tak zwanej wierze wspierającej, podpierającej. W małżeństwach tak czasami jest, że ktoś jest kołem napędowym przychodzenia do zboru, rozważania Pisma Świętego, a ten drugi współmałżonek tak ciągnie się za nim. I nie daj Boże, zabraknie tego jednego małżonka, który jest tym kołem napędowym, to tamten pada. Ktoś go podpierał, ktoś go zachęcał, ktoś dodawał mu energii. I niektórzy ludzie są tacy. Dopóki my się o nich modlimy, o zdrowie, o uwolnienie, modlitwami wstawienniczymi, to oni jakoś funkcjonują. Ale ja bym apelował, żeby nie korzystać z tego modelu, bo może on na dłuższą metę zawieść. I ostatni punkt. Nie dawajcie diabłu przystępu. Rozmawiam czasami z różnymi ludźmi, którzy są przeciwnie, wrogo nastawieni lub przeciwnikami tego, żeby chrześcijanin, tej nauczania, że chrześcijanin może być zdemonizowany, że może mieć demona. I zadaję im między innymi pytanie o ten werset. Co to znaczy? Nie dawajcie diabłu przystępu. Bo ci ludzie głoszą, że jesteśmy zbawieni, stare przeminęło, to wszystko nowym się stało, nasze dusze uświęciliśmy w prawdzie, a szatan musi 100 kilometrów chodzić wokół nas, bo się boi podejść, bo jesteśmy w rękach Jezusa i nic nam nie grozi. To ja nie wiem, po co są takie wersety jak ten, nie dawajcie diabłu przystępu, skoro on nie może przystąpić i uderzyć. I co się dzieje wtedy, jeżeli damy przystęp? To co on zrobi? To po co takie wersety? Czuwajcie, zakładajcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać. Po co? Jeżeli jesteśmy w komfortowej sytuacji, że nikt nie może nas podbić w niewolę. Te wersety pokazują, że możemy być podbici w niewolę. A skoro będziemy podbici w niewolę, to znaczy, że tam, gdzie może wtargnąć grzech, tam, gdzie może wejść choroba, które są czymś złym, które w ramach walki z odkupieniem przez wiarę powinniśmy zlikwidować je, to tam, gdzie może podbić w niewolę nas grzech lub choroba, tam również mogą wejść co? Kto? Demony. Amen.